Witam Państwa. Lech Pilarski, polityczna sensacja, posłanka Lewicy przeszła do Porozumienia. To chyba pierwszy taki głęboki transfer w historii. Czy politycy dostrzegają już bezowocność podziału na PiS i antyPiS? Co z Nowym Ładem? Przesunięty został termin jego ogłoszenia. Czy to z powodu problemów z koalicjantami, czy też dlatego, że wzmaga się pandemia, czy będą wcześniejsze wybory? Zajmiemy się także szkołami. Jest ponownie nauczanie zdalne. Czy warto było zatem szczepić nauczycieli, skoro szkoły i tak zamknięte? Na zakończenie o Lesie Solnickim. Obywatele są coraz bardziej zaniepokojeni różnymi i głębokimi ingerencjami w środowisko. Obronili Las Turczyński, walczą o zmianę przebiegu S-16. Czy politycy dostrzegają jednak te zmiany społeczne i będą dostosowywali wizje rozwojowe do potrzeb ochrony środowiska? O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A dzisiaj są z nami poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam również serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz Dariusz Piątkowski, poseł Polskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, witam panie redaktorze, witam państwa.
To może zaczniemy od pana posła Piątkowskiego. Dlaczego przesunięto publikację Nowego Ładu? Czy to z powodu pandemii, czy z powodu koalicji, która trzeszczy? Czy no, szykujecie się i doprecyzowujecie program wyborczy? Czyli czy na horyzoncie są wcześniejsze wybory?
Słyszał pan zapewne wypowiedź pani rzecznik, pani Anity Czerwińskiej, która wyraźnie mówiła o tym, że wzrost fali zachorowań niestety po raz kolejny powoduje, że trzeba skorygować inne plany, także i plany polityczne. I w tej chwili trzeba wszystkie siły skoncentrować na sprawach związanych ze zwalczaniem epidemii, stąd przesunięcie terminu ogłoszenia Nowego Ładu. Natomiast nasza partia znana jest z tego, że jest partią, która przedstawia kompleksowe projekty programowe i różnimy się tym od większości partii, że potem te projekty staramy się realizować.
Czyli nie ma tutaj na horyzoncie wcześniejszych wyborów czy próby scementowania koalicji albo, no bo zacząłem nasz dzisiejszy program od politycznej sensacji, czyli przejścia posłanki Lewicy do Porozumienia. Jak widzimy, jeden z koalicjantów zaczyna się wzmacniać kadrowo.
Ale widać takie minimalne ruchy kadrowe także w innych partiach politycznych. Przecież są posłowie Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, którzy zmieniają ugrupowania, stają się posłami niezależnymi, przechodzą do innych klubów parlamentarnych. Więc można powiedzieć, że taki ruch polityczny między partiami się odbywa. W każdej kadencji tak było, że pojedynczy posłowie czy jakieś grupy zmieniały barwy partyjne.
Krzysztof Truskolaski, jakby pan skomentował fakt przesunięcia Nowego Ładu?
Szanowni państwo, ten tak zwany Nowy Ład no, był ogłaszany przez Prawo i Sprawiedliwość pana premiera Morawieckiego no, już od dobrych kilku tygodni, jak nie kilku miesięcy. Miało być to rzeczywiście coś przełomowego, tylko że chciałbym przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi już od prawie 6 lat i tak naprawdę tego przełomu w ich rządach nie było widać ani razu. Jeżeli chcieliby realizować program, to by go po prostu realizowali. Mają większość w Sejmie, mają swojego prezydenta, więc nie ma problemu, żeby jakikolwiek program, czy gospodarczy, czy prozdrowotny, czy prorodzinny.
Wyłączył się pan poseł. Mamy problemy, za chwilę, panie pośle, za chwilę powrócimy do pana, bo mamy na razie kłopoty z połączeniem. To poproszę. No a teraz?
Coś mi przerwało. Panie redaktorze, nie wiem na czym ucięło, ale wiem, że pan premier Morawiecki jest specjalistą PowerPointa, prezentacji PowerPointowych, a w tym przypadku nawet tych prezentacji nie ma, więc rzeczywiście ten Nowy Ład to jest po prostu tylko czcza rozmowa. Panie redaktorze, a dlaczego ta hucznie zapowiadana prezentacja została przesunięta? Wiadomo dlaczego, dlatego że PiS ma po prostu ogromne problemy wewnętrzne. Nie dość, że problemy z koalicjantami, czyli z Solidarną Polską i porozumienie Mirosława Gowina, to jeszcze do tego się nakłada sprawa Daniela Obajtka, o której PiS próbuje milczeć. Tak? A chciałbym przypomnieć, no, że to jest prezes największej spółki z udziałem Skarbu Państwa, więc to jest naprawdę poważna sprawa. Wszyscy w Polsce mówią o Obajtku i o jego problemach, a PiS milczy. I dlatego też ten Nowy Ład nie został przedstawiony, bo zostałoby to przykryte sprawą Obajtka. PiS, jak widać, ma ogromne problemy, że nawet nie umie przedstawić dalszej części swojego programu.
A jakby pan skomentował przejście posłanki Lewicy do Porozumienia?
Panie redaktorze, ja uważam, że jeżeli pani poseł Pawłowska jeszcze niedawno uczestniczyła w czarnych protestach, jeszcze niedawno miała na swoich sztandarach i na swoim zdjęciu profilowym grafikę wybór, nie zakaz, a teraz przechodzi do obozu władzy, do partii, która jest w koalicji rządzącej, Zjednoczonej Prawicy, która wprost się wypowiada, że no, że już kompromisu aborcyjnego nie ma. Nie wiem, czy pani poseł wie, ale no, politycy Zjednoczonej Prawicy są tak jak widać przeciwko kompromisowi aborcyjnego, który został uchwalony w 1993 roku. A teraz pani poseł przechodzi do tej formacji. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Nie rozumiem tego. No, jest to bardzo, że tak powiem, egzotyczny transfer. Przejść z Lewicy do Zjednoczonej Prawicy, rzeczywiście jest to transfer bardzo egzotyczny, który ma pewnie drugie dno. Tego drugiego dna oczywiście nie znamy, ale może go poznamy, bo rzeczywiście no, zaraz po Zbigniewie Gryglasie jest to bardzo, ale to bardzo transfer egzotyczny. No, liczę na to jednak, że pani poseł, będąc członkiem nowej partii Porozumienia, będzie nadal głosowała za tym, co jest najważniejsze dla Polski, a na pewno nie będzie głosowała za ustawami, które między innymi niszczą w Polsce sądownictwo czy wolność tego.
Dziękuję bardzo. Stefan Krajewski. Halo, panie pośle. Pan poseł Stefan Krajewski się nam trochę rozłączył. Halo, panie pośle. Ktoś pewnie jest do roboty, to może powrócimy do pana.
Nie, halo.
Tak, no bo niedługo, długo pana nie było słychać i widać. Już pana słyszymy, proszę mówić.
No, jeśli chodzi o prezentację tego Nowego Ładu i to wszystko, co jest związane i z Krajowym Planem Odbudowy, ale też te kwestie, które były zapowiadane, no niestety nałożyło się na to, co już mówił pan poseł Truskolaski, kwestie związane z Danielem Obajtkiem. Każdy dzień nowy nas zaskakuje nowymi informacjami. To pokazuje też, jak funkcjonuje państwo. No, jeżeli ktoś, kto postawiony jest na najwyższe stanowiska w państwie, nie jest zweryfikowany dobrze przez służby, jakieś akcje takie po drodze się działy, że ci, którzy...
Coś nas rozłączyło. Musimy jednak posłuchać trochę muzyki, bo za chwilę wznowimy połączenia. I ponownie jesteśmy na antenie. Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, jakby pan no, skomentował to, co pan usłyszał przed chwilą na antenie.
Jeszcze raz powtórzę. Epidemia bardzo mocno przyspieszyła. W tej chwili powinniśmy się skupić na działaniach przeciwko tej epidemii, zwalczaniu, tak aby można było ustabilizować sytuację, zlikwidować te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują i wtedy możemy wrócić do normalnych działań politycznych, także z innych dziedzin. Jeszcze raz przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która wyróżnia się na tle polskiej sceny politycznej, że jest partią kompletną programowo, która realizuje swój program w przeciwieństwie do większości partii, także tych, które są reprezentowane dzisiaj w naszej audycji. Jeśli chodzi o samego pana prezesa Obajtka, to mam wrażenie, że jest to temat sztuczny, wywołany przez totalną opozycję, która szuka wszędzie jakichś problemów. Oświadczenia pana Obajtka były wielokrotnie sprawdzane. Z tego, co wiem, zwrócił się teraz po raz kolejny do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby jeszcze raz przejrzano jego oświadczenia i spokojnie zaczekajmy na ten wynik. Natomiast sam fakt, że ktoś ma jakieś nieruchomości, że jeżeli jest człowiekiem dobrze zarabiającym, ma takie nieruchomości, no to rozumiem, że budzi to zazdrość. Opozycja, próbuje z tego zrobić jakąś aferę, no ale to przecież równie dobrze można by wskazać co najmniej kilku posłów opozycji, którzy mają miliony złotych osobistego majątku. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś z tego powodu robił problem. Także poczekajmy spokojnie na działania odpowiednich służb. Jeżeli pojawią się gdzieś jakieś wątpliwości, pan Obajtek będzie je wyjaśniał. A niektórzy komentatorzy twierdzą, że te działania i uderzenie w ostatnich kilkunastu dniach w pana Obajtka ma tak naprawdę zastopować działania, które nie podobają się wielu politykom, także poza naszymi granicami, zastopować fuzję Orlenu z Lotosem, uniemożliwić rozwój tej dużej polskiej firmy, zajęcie się także innymi elementami takiej gospodarki energetycznej, tak aby ta firma mogła potem konkurować z innymi dużo, znacznie większymi firmami na arenie międzynarodowej.
Taki jest komentarz, to jeśli panowie pozwolą, to proponuję zmianę tematu. Zajmijmy się szkołami. Też ponownie pytanie do pana ministra. Czy był sens szczepić nauczycieli? Jednak spora liczba te szczepionki przyjęła, skoro teraz trzeba zamykać szkoły.
Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem już kilkanaście miesięcy temu. Same mury szkoły zarażają w niewielkim stopniu albo wręcz wcale. Zaszczepienie nauczycieli, pamiętajmy, że dopiero da efekty po kilkunastu dniach, czy dwudziestu, nawet kilku dniach, bo wtedy mówi się już o pełnej odporności, się jaką uzyskuje po pierwszej dawce, a potem po drugiej dawce już jeszcze większą. Te drugie szczepienia jeszcze w przypadku nauczycieli nie miały miejsca. Minister Zdrowia i Rada Medyczna przy premierze konieczność przejścia na nauczanie zdalne w szkołach tłumaczyła tym, że przede wszystkim szkoły generują dodatkowy kontakt społeczny, dodatkowy ruch społeczny. Ten trzeba ograniczyć, ponieważ mamy bardzo poważny wzrost liczby zachorowań i w tej chwili najważniejsze jest maksymalne ograniczenie jak największej liczby kontaktów społecznych, zredukowanie ich maksymalnie, tak aby uniknąć ogromnej reprodukcji wirusa i wyhamować trzecią falę wzrostu epidemii. I temu służyło między innymi zamknięcie szkół, ale także innych dziedzin naszego życia. I to z tego wyłącznie wynika. Natomiast mamy nadzieję, że po wyhamowaniu tej trzeciej fali w okresie poświątecznym, jeżeli rzeczywiście uda się wyhamować, zmniejszyć liczbę zachorowań i mając na uwadze wyszczepienia nauczycieli i czas od pierwszej dawki, sądzę, że będzie można spokojnie rozmawiać o powrocie uczniów do szkół, nie tylko tych najmłodszych, ale mam nadzieję, że także starsze roczniki, ale to zależy przede wszystkim od sytuacji epidemicznej.
A jakby pan skomentował te wydarzenia, pytam o to Krzysztofa Truskolaskiego, związane ze szczepieniami i zamykaniem szkół.
Szanowny panie redaktorze, bardzo dobrze, że Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o tym, że będą szczepieni nauczyciele. Chciałbym przypomnieć, że również apelowałem jeszcze przed powrotem nauczycieli klas 1-3, ale również szkół specjalnych do nauczania stacjonarnego. To już wtedy apelowałem, aby przed tym powrotem nauczycieli zaszczepić, żeby mogli bezpiecznie do szkół wrócić. Rzeczywiście mało czasu minęło tych szczepień i większość nauczycieli jest najprawdopodobniej jeszcze nieodporna. Zresztą chciałbym przypomnieć, że są oni szczepieni tą szczepionką AstraZeneca, a odporność niedużą zyskuje dopiero po kilkunastu dniach, a tak naprawdę pełną odporność ma się po dwóch dawkach. Dlatego tutaj ta decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o przejściu na tryb zdalny to jest w miarę zrozumiała. Jak widzimy, coraz więcej jest przypadków zachorowań wśród naszych rodaków. I ta trzecia fala niestety zbliża się do nas wielkimi, ale to wielkimi krokami. No, trzeba rzeczywiście te miejsca, gdzie ta transmisja może być największa, trzeba je ograniczać, że tak powiem. Chociaż, panie redaktorze, zamknięte są hotele, znowu zamknięte są restauracje, siłownie i tak dalej, tych branż bym mógł wymieniać i wymieniać, tylko nie rozumiem, dlaczego nic się nie zmieniło w zakresie kościołów. Ja oczywiście uważam, że kościoły powinny być otwarte, ale również powinny być otwarte i restauracje, i hotele w maksymalnym reżimie sanitarnym. Jeżeli na przykład w hotelu pozwolono by otworzyć 25% pokoi, to na pewno właściciele hoteli, przedsiębiorcy również mówiliby, że to chociaż w jakiś sposób ratuje ich branżę. To samo z restauracjami. Panie redaktorze, obserwujemy czy w Białymstoku, czy w innych miastach, że restauracje otwierają się i rząd nie ma zupełnie nad tym kontroli. Jeżeli by pozwolić restauratorom otworzyć się naprawdę w dużym reżimie sanitarnym i to maksymalnie skontrolować, to wydaje mi się, że te miejsca nie byłyby jakimś dużym nośnikiem wirusa. Szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, uważam, że rzeczywiście powinno się robić wszystko, aby ta pandemia się nie rozrastała, aby tych przypadków było coraz mniej, ale z drugiej strony musimy też zadbać o przedsiębiorców, musimy zadbać o osoby, które tworzą naszą polską gospodarkę, nasze polskie PKB, a niestety tutaj tych starań o przeżycie polskiego biznesu jest po prostu ze strony rządu za mało. Jeżeli nie można otworzyć, rzeczywiście jeżeli takie decyzje zostaną podjęte, to powinny być zrekompensowane koszty stałe, które ponoszą te biznesy, a niestety o tym nie ma mowy. Ja często się spotykam czy z branżą weselną, czy z branżą restauracyjną, czy hotelową i wszyscy mówią, że te pieniądze, które dostają od rządu są po prostu za małe, a decyzje podejmowane z dnia na dzień, czyli otwieramy, zamykamy, wykańcza biznesy, no bo ludzie podpisują znowu umowy z pracownikami, ludzie zamawiają towar czy do hoteli, czy do innych miejsc, a za chwilę muszą wszystkie decyzje odwracać. No jest to bardzo, ale to bardzo chaotyczne. Niestety no już rok mamy epidemię w naszym kraju, a zarządzanie tą epidemią, te chaotyczne zarządzanie tą epidemią niestety się nie zmieniło. No mam nadzieję tylko, panie redaktorze,
to proszę państwa, kropkę.
Że nie zostaną zamknięte lasy, jak to miało miejsce.
Do lasów za chwilę powrócimy. Stefan Krajewski, czy słyszymy się, panie pośle?
Tak, słyszymy się.
Będziemy teraz na telefonie, bo łącze internetowe coś nas zawiodło. No właśnie, jakby pan skomentował to w ten fakt, że szczepimy nauczycieli i zamykamy szkoły?
Od początku, ja rozumiem, że pierwsza fala pandemii to była taką bardzo trudną do przewidzenia, jak to wszystko będzie wyglądać. Można było pewne rzeczy zrozumieć, ale później już, kiedy mówiliśmy na początku roku szkolnego o tym, żeby testować, o tym, żeby zaczekać z otwarciem szkół, przy z panem ministrem Piątkowskim nawet kilka razy rozmawialiśmy, czy na antenie Radia Białystok, czy w różnych możliwych, przy różnych możliwych okazjach. Niestety to tak się działo, że ten rząd odbija się od ściany do ściany, albo w jedną stronę przesada, albo w drugą. Kiedy mówiliśmy o otwarciu gospodarki w reżimie sanitarnym, no to nie było odpowiedzi. Dzisiaj wszyscy mówią, o co by się wydarzyło, gdyby naprawdę tego reżimu przestrzegać. I tu wszystkie musi być odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich, i polityków, i przedsiębiorców, i no, wszystkich Polek i Polaków, tak mówiąc najkrócej. Byłoby to wyglądałoby trochę inaczej. Dzisiaj no, musimy zrobić wszystko, żeby w końcu te wyniki zaczęły się poprawiać, no bo widzimy i liczba zgonów, i liczba chorych przeraża. No, nie wiemy, jak ta wiosna będzie wyglądać, czy kolejna fala. No to trzeba doprowadzić do tego jak największego stopnia zaszczepialności i tutaj też, żeby ci, którzy chcą się zaszczepić, powinni być zaszczepieni jak najszybciej, no bo to będzie tak wyglądać. Z jednej strony lekarze zaszczepieni powinny szpitale, przychodnie funkcjonować. Dzisiaj widzimy, że jest problem. Odmawiane są umówione wizyty, badania, na które ludzie czekali miesiącami, latami. Dzisiaj to wszystko nie funkcjonuje. Tak samo ze szkołami. Co tydzień inna, by można powiedzieć, decyzja. Ale chciałbym jeszcze się odnieść do tego pierwszego pytania, bo tam mnie rozłączyło. Więc
tak.
Tęczowe porozumienie, czy tęczowa zjednoczona prawica? Już można tak mówić, bo kiedy przechodził pan Mieczysław Kazimierz Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego do Porozumienia, wtedy zarówno pan przewodniczący Gowin, jak i tam poseł Baszko mówił, że nie chce z PSL-em już współpracować, bo PSL współpracuje ze środowiskami lewicowymi i liberałami. No to dzisiaj jak się odnajdują w tej nowej konstelacji? Ja rozumiem, że przyszła wiosna i wiosna trafiła do Porozumienia, ale już tam jest tak naprawdę przekrój każdych przedstawiciela wszystkich partii politycznych, którzy byli i w Platformie Obywatelskiej, i w Lewicy, i w Polskim Stronnictwie Ludowym. Myślę, że to się ostatecznie skończy dużym nieporozumieniem w porozumieniu, bo to tak musi się skończyć. No, na pewno też dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest to łatwe, no bo dzisiaj ci koalicjanci się próbują wzmacniać, przejmować innych posłów i mówić, jacy są ważni i potrzebni w momencie, kiedy by wyszli z całej koalicji. No ale też tutaj ta rzecz tego całego krajowego programu odbudowy i tych wszystkich kwestii, to są ważne rzeczy, o których mówimy, że pieniądze na rolnictwo powinny się znaleźć. Trzeba dyskutować wydatkowanie tych pieniędzy z samorządami, bo też te inwestycje są ważne, ale nie pieniędzmi z odbudowy realizować tylko i wyłącznie program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, bo to są z jednej strony kwestie, które poprzez pandemię nie udało się zrealizować i trzeba zapłacić tym, którzy najbardziej są stratni na pandemii. Z drugiej strony no, trzeba też słuchać głosu i przedsiębiorców, i rolników, i samorządu. I pod takimi warunkami oczywiście będziemy popierać. No też Prawo i Sprawiedliwość ciągle ubiera w nowe nazwy, opakowuje w nowe opakowania to, co już dawno zapowiadało, no bo zapowiadało w 2014-2015 roku dużo rzeczy, których to dziś nie zrealizowali. I wyrównanie dopłat bezpośrednich, i powołanie holdingu spożywczego, który już miał działać. A co w zamian widzimy? Bielsk Podlaski jako jeden z symboli. Mówił tutaj pan minister Piątkowski o Obajtku. No 1,3 miliarda, czy nawet porywach do 1,5 miliarda utopionych pieniędzy w Ostrołęce, w budowę dwóch wież, które dzisiaj już są rozbierane, demontowane, gdzie jeszcze farba nie wyschła, a nowe już trzeba wyburzać. To jest symbol niestety, ale rządów Zjednoczonej Prawicy. PPO, czyli Piotrowicz, Pawłowicz i Obajtek. To są trzy dzisiaj symbole rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Poseł Dariusz Piątkowski.
No, pan Krajewski jakby zapomniał tak naprawdę, jaki jest podział władzy w Polsce. Przypomnę, panie pośle, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie sprawują najwyższej władzy w Polsce. Tym bardziej, że nie jednoosobowo zasiadają w Trybunale, tylko są fragmentem większej całości. Nie mają bezpośredniego wpływu na to, jakie są podejmowane działania. Ale jak rozumiem panu, ze względów propagandowych łatwiej sięgać do nazwisk, które nie są dziś aktywne już w polityce. Zazdrościcie skuteczności zarządzania panu Obajtkowi i innym firmom państwowym, które dziś nie przynoszą strat, a zyski. Wy nie potrafiliście tego robić. Wyprzedawaliście majątek państwowy, nawet łącznie z firmami, które były naturalnymi monopolistami, jak na przykład Energetyka na PKP, którą sprzedaliście tuż przed wyborami, chociaż nie było ku temu żadnego powodu. Przypomnę słynne twierdzenia i ministra finansów, i premiera, który przy każdej inwestycji większej, której miało się angażować państwo, mówiło, że jest kryzys, nie ma pieniędzy i państwa polskiego na nic nie stać i niczego nie można zrobić. My pokazujemy, że można to zrobić. Zwiększyliśmy zdecydowanie dochody do budżetu i was to po prostu boli, że jesteśmy skuteczniejsi w zarządzaniu polskim państwem, że widać pozytywne efekty tego zarządzania, że odczuwają to nie tylko aferzyści i wielcy tego świata, ale także przeciętny Kowalski, który ma dodatkowe dochody, ma dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, jeżeli sam nie jest w stanie sobie poradzić, albo rodzina jest dosyć duża i warto, aby państwo wspomogło, bo przeżywamy od wielu już lat kryzys demograficzny i to was po prostu boli. Jeszcze raz powtórzę, wyróżniamy się, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, w realizowaniu programów wyborczych. W przeciwieństwie do was potrafimy ten program wyborczy realizować. W 100% nie udało się go zrealizować, to jest oczywiste. Pan poseł przed chwilą wspominał między innymi, że pandemia tutaj w dużej mierze przeszkodziła, ale o tym, w jaki sposób pomagamy choćby przedsiębiorcom, niech świadczy porównanie dwóch cyfr. Obecnie około 200 miliardów złotych przekazano przedsiębiorcom i dużym, i małym, i mikroprzedsiębiorcom w różnego rodzaju formach pomocy, czy to tarcz finansowych, dopłat do wynagrodzeń i wielu innych działań, 200 miliardów złotych, a w okresie kryzysu w latach 2008-2009 rząd przeznaczył 9 miliardów złotych na taką pomoc i jeszcze twierdził, że na nic Polski nie stać i w niczym państwo nie może uczestniczyć. Na tym polega różnica między sposobem uprawiania polityki przez Prawo i Sprawiedliwość, a totalną opozycją.
A jakby pan skomentował jeszcze, momencik, to skomentował te barwne określenia, zielone porozumienie, pomarańczowe porozumienie?
Nie znam szczegółów przechodzenia tej akurat pani poseł, natomiast w sprawach światopoglądowych w naszym ugrupowaniu jest jednak dowolność, tutaj nie łamiemy kręgosłupów, ale większość z nas ma korzenie chrześcijańskie, jest praktykującymi katolikami i w tych sprawach w sposób naturalny zachowujemy się w sposób oczywisty, w przeciwieństwie do partii, które są wśród partii opozycyjnych. Przejście jednej pani poseł z klubu Lewicy do Porozumienia nie sądzę, żeby diametralnie zmieniło oblicze światopoglądowe tego ugrupowania, na pewno nie zmieni oblicza światopoglądowego Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Włączał się któryś z...
Ja muszę się odnieść pokrótce do tych słów. No, różnica pomiędzy kryzysem obecnym, a tym, o którym pan poseł mówił, no jest taka, że wtedy nie było epidemii, nie było lockdownu, nie było zamykania firm i nawet nie było za bardzo możliwości w wielu obszarach pomocy. Dzisiaj jest epidemia.
No, ale
i to
przypomnijmy, panie pośle.
Można te pieniądze kierować zupełnie inne niż wtedy.
Halo, panie pośle, przypomnijmy jednak, że w czasie tego kryzysu bankowego, bo to był kryzys bankowy, wpompowano w Unii Europejskiej ponad 300 miliardów euro w system, a dodatkowe pieniądze płynęły i płynęły.
No dzisiaj się nieporównywalnie większe pieniądze pompuje w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, we wszystkich państwach członkowskich. A o tym, jak jest realizowana ta pomoc, to panie ministrze, niech pan pojedzie do powiatu bielskiego i opowie pan, jak tam działacze Prawa i Sprawiedliwości wspierali rolników, którzy 1000 rolników po 100 tysięcy za chwilę będzie może musiało zapłacić dla syndyka. Więc tak to wygląda dzisiaj. Wasi sztandarowi politycy, wiceminister rolnictwa, który miał rozwijać rolnictwo w Polsce, tak działo, a tych obszarów jest dużo więcej. Nieskuteczne zwolnienie mnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez pana prezesa Obajtka kosztowało parę tysięcy złotych nas wszystkich podatników.
Panie pośle, trzeba wyraźnie powiedzieć, że pomoc, jaką udziela polskie państwo przedsiębiorcom polskim w przeliczeniu na mieszkańca, czy może na dochód na mieszkańca i możliwości finansowe naszego państwa, jest jedna z najwyższych w Europie. Większość państw aż tak dużej skali pomocy przedsiębiorcom w swoim państwie nie udziela, a w wielu państwach europejskich skala obostrzeń jest znacznie większa niż w Polsce. Przypomnę, że wiele państw europejskich zdecydowało się na całkowity lockdown, na wprowadzenie godziny policyjnej, zakaz poruszania się. W Polsce na razie takiej sytuacji nie mamy. A dlaczego czasami jest na przykład regionalizacja obostrzeń? Ponieważ epidemia nierówno się rozwija w poszczególnych województwach i choćby przykład województwa warmińsko-mazurskiego pokazał, że tam wprowadzone obostrzenia okazały się skuteczne, bo zahamowały wzrost zakażeń i w związku z tym, skoro pojawiła się większa liczba zachorowań w skali całego kraju, podobne rozwiązania jak na Warmii i Mazurach wprowadzono w całym kraju.
Dziękuję. Kończymy już z tą sprawą. Proponuję, byśmy zeszli bardziej na nasze podwórko. To pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego, Las Solnicki. pierwszy dzień wiosny spora liczba mieszkańców Białegostoku jednak manifestowała swoje przywiązanie do tego zielonego obszaru.
Panie redaktorze, rzeczywiście ostatnio głośno jest o tak zwanej wycince lasu solińskiego, ale trzeba może wrócić do
tylko do krótko.
Po pierwsze, no, ten las, który no, ma być wycięty, jest tak zwaną przeszkodą lotniczą. I tu sobie należy zadać pytanie, czy chcemy mieć w Białymstoku pełnowymiarowe lotnisko, z którego mieszkańcy Białegostoku, ale również mieszkańcy województwa podlaskiego będą mogli czy latać na wakacje, czy latać do innych krajów europejskich, a może nawet polskich. Słyszałem nawet o takiej propozycji, że z Białegostoku do Warszawy może nawet utworzyć się regularna linia lotnicza, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na loty dalej, tak, z Warszawy na przykład do Stanów Zjednoczonych. I wycięcie tego kawałka lasu solińskiego, bo to też trzeba powiedzieć, że nie jest to cały las, jak często błędnie podają różni ludzie w mediach, jest rzeczą niezbędną z uwagi na to, że to są tak zwane przeszkody lotnicze. I musimy sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy, aby Białystok po pierwsze dużo lepiej się rozwijał, aby ściągał do siebie przedsiębiorców, biznes i otwierał kolejne miejsca pracy, czy chcemy, aby ten pas startowy służył tylko dla Aeroklubu Białostockiego. Ja uważam, że należy to przemyśleć i należy podjąć odważne decyzje.
Ale jakby pan Białystok skomentował...
Województwa podlaskie czeka od wielu, wielu, wielu
pytanie,
lat.
Pytanie zasadnicze,
czy, może być rzeczywiście
czy w centrum miasta lotnisko, bo Krywlany jednak już mocno wrosły i bardzo się przybliżyły do centrum Białegostoku, bo miasto się błyskawicznie rozwija, czy w tak bliskiej odległości od centrum miasta lotnisko powinno funkcjonować? To pytanie pierwsze. Pytanie kolejne, czy zbudowanie wielkich obiektów zmianę pasa nie można było zrobić. Wielu słuchaczy sygnalizuje, że mógł być inny przebieg pasa z tego lotniczego do lądowania i wtedy nie trzeba by było tyle lasu wycinać, ale zostawmy to na boku, to są szczegóły. Pytanie do panów polityków, czy politycy powinni uwzględniać to zmieniające się nastawienie wyborców do kwestii związanych z ochroną środowiska w swoich planach politycznych, w głosowaniu za wariantami rozwojowymi i tym podobnie.
Jeżeli mogę odpowiedzieć na pana pytanie, już bardzo szybko.
Ale krótko, bo zaraz
Po pierwsze, na tym lotnisku nie będzie lądowało 100, 200, 500 samolotów dziennie. Jeżeli chodzi o te większe samoloty, to będą 1, 2, 3 dziennie, tak? Więc tutaj nie ma żadnego...
Dla trzech samolotów wycinać tyle lasu?
No panie redaktorze, ale może później będzie się to lotnisko rozwijać. Teraz ten pas ma 1350 metrów, ale jego rozwój, jeżeli chodzi o długość, jest praktycznie nieograniczony, więc musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy mieć w województwie podlaskim, czy chcemy mieć w stolicy województwa podlaskiego lotnisko, które może być w przyszłości pełnowymiarowym.
Jednym zdaniem co do pytania. Czy politycy powinni uwzględniać nastawienie wyborców, zmianę?
Panie redaktorze, no zdanie wyborców oczywiście jest najważniejsze, ale proszę zapytać się, proszę zrobić sondę na ulicę czy badanie, czy mieszkańcy Białegostoku chcą mieć pełnowymiarowe lotnisko. I wtedy zobaczy pan, że myślę, że 95% mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego chcę te lotnisko mieć, żeby móc polecieć na wakacje, żeby móc załatwić sprawy.
Jest pan poseł jednak niesamowitym optymistą. Dariusz Piątkowski.
Szkoda, że Platforma Obywatelska 10 lat czekała na to, aby wrócić do pomysłu budowy lotniska na Krwlanach. Przypomnę, że gdy byłem marszałkiem, przeznaczyłem z tego co pamiętam 50 milionów euro na budowę pasa startowego. Być może właśnie na Krwlanach. Wtedy pan prezydent Truskolaski nie był zainteresowany współpracą z władzami wojewódzkimi, a koledzy w sejmiku przez prawie 10 lat rządów nawet nie potrafili wskazać miejsca, w którym lotnisko regionalne mogłoby zostać wybudowane i te pieniądze nie mogły być już wykorzystane na budowę lotniska i niestety nie będą mogły być. Lotnisko 1300 metrów nie jest pełnowymiarowym lotniskiem, nie będzie spełniało swojej funkcji pasażerskiej i komunikacyjnej. Dopiero wydłużenie co najmniej do ponad 2 kilometrów dałoby taką szansę, natomiast nie wiem, czy ze względów środowiskowych będzie możliwe wydłużenie pasa. Stąd dla lotniska takiego dyspozycyjnego wycinanie 80 hektarów lasu to wydaje mi się przesada. Natomiast politycy na pewno słuchają głosu wyborców, zmieniają się przecież programy partii i z tego co widzę także sprawy środowiskowe odgrywają coraz większą rolę w programach partii, także w programie Prawa i Sprawiedliwości.
No chyba taniej byłoby kupić dwa Herkulesy, które mają krótki start i krótkie lądowanie, żeby dowozić ewentualnych pasażerów do Warszawy, zamiast wycinać. To tak na marginesie. Stefan Krajewski na zakończenie.
No, obserwowaliśmy wycinkę lasu chociażby przy przekopie Mierzei Wiślanej i obserwujemy wycinkę lasów przy przebudowie dróg krajowych, dróg ekspresowych i to jest rzeczą naturalną. Z drugiej strony powinna być zgoda udzielona na wycinkę i odsadzenie tego lasu na powierzchni, które terena, które posiadają i zasoby Skarbu Państwa i samorządy, przez samo miasto Białystok ma jakieś tereny i to powinno być zrobione, no bo tutaj dzisiaj dochodzimy do pewnej niekonsekwencji. Pas został wybudowany, zostały poniesione duże środki, dzisiaj ze względu na przeszkodę, jaką jest las solnicki, nie może to funkcjonować. Dziś ten zdrowy rozsądek w tym naszym wszystkim działaniu wspólnym i samorządu i rządu powinien być, bo inaczej to będą takie rozgrzebane inwestycje nie tylko w Białymstoku, ale w całej Polsce. Za chwilę będziemy widzieć to, co mówiłem chociażby o Ostrołęce. Ogromne pieniądze, a później jest zmiana raptem decyzji. Więc tutaj zmieniają się też i podejście wyborców do tych kwestii i my oczywiście to ochroną środowiska wszyscy powinniśmy się zajmować, bo widzimy do jakich sytuacji dochodzi. Natomiast no, w momencie, kiedy już zostało tyle zrobione, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, a zrobić wszystko, żeby taka powierzchnia co najmniej tej wielkości albo jeszcze większa z lasu została odsadzona w Białymstoku czy na obrzeżach Białegostoku.
No tak jak w Kanadzie. Ja tylko, panie redaktorze, wytniesz jedno drzewo, zasadź cztery.
Mogę, panie redaktorze, nie wiem, czy widzieli państwo wczoraj, ale miasto przez weekend ponad 1000 drzew rozdało dla mieszkańców, które właśnie na terenie Białegostoku zostaną posadzone. Więc mam nadzieję, że tych akcji sadzenia drzew będzie jeszcze więcej i ten ubytek na pewno będzie uzupełniony i to uzupełniony z naddatkiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Stefan Krajewski, Koalicja Polska PSL.
Dziękuję bardzo.
Oraz Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
Również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.